Hello, mój drogi!
Hello!
161. miejsce w Islandii.
And trending.
6. miejsce w Polsce w kategorii sport.
Wow!
Tak, dostałem taką informację. Na Spotify'u. 6. miejsce w Polsce w kategorii sport. Nie widziałem, kto nas wyprzedza. Dziękujemy serdecznie. Bardzo. Dziękujemy wszystkim.
7 lat razem.
Ciekawe, jak wysoko możemy wejść. Trzeba sprawdzić, co tam jest przed nami.
Jak ostatnio Kevin O'Connor z Chrisem Vernonem mówili, że zaczynają razem wspólnie 5. sezon, to powiedziałem, chłopaki. Gdzie wy jesteście?
To nie jest najłatwiejsze.
Bo my jesteśmy tutaj.
My mamy nawet w Islandii wbitą flagę. Nie było nas trochę, więc martwimy się troszeczkę o naszych islandzkich słuchaczy, bo tam w Islandii to tak troszeczkę depresyjnie. Chociaż kurczę, mieszkamy w Polsce. Cholera, nie wiem, gdzie już jest bardziej depresyjnie teraz. Ale mam nadzieję, że wszyscy żyją w Islandii.
Chcielibyśmy usłyszeć, co się robi w Islandii w dzisiejszych czasach. Czy to jest tylko tam obskubywanie ryby, czy to jest coś jakby... coś więcej.
I czy to prawda...
Przemysł przetwórczy.
I czy to prawda, że w Islandii świeci się sobie lampką w twarz przez pół dnia, żeby nie powiesić się na najbliższym drzewie ogołoconym z liści?
To tam są drzewa.
Wiem, właśnie to zdałem sobie sprawę, że jest aż tak źle. Dobrze, dziękujemy bardzo. Przypominam tylko, że podcast Między Rądem a Palmą... Przypominam to dla tych, którzy słuchają nas na Spotify'u za darmo. Jest częścią portalu Szósty Gracz, który istnieje jeszcze dłużej niż podcast Między Rądem a Palmą, który to portal Szósty Gracz. Jest za paywallem, cholera, ale teraz wszystko jest za paywallem, cholera. Wszystko jest już za paywallem, przegląd sportowy jest już za paywallem. Co się stało?
Naprawdę?
No, widziałem.
Tak się stało?
No, tam chyba...
Możesz powiedzieć, byłem pierwszy.
Tak, nie, no my wiedzieliśmy, że jesteśmy pionierami w tej kwestii, tutaj. Tam było kilka dużych rzeczy, no ale to w tę stronę idzie. Patrz, mówiłem, że nie będzie szumów, a jest trochę szumów. Dobra. Riders on a storm. Mój drogi, ja chcę się tylko dowiedzieć jednego od ciebie dzisiaj.
Tak.
Chcę poznać twoje myśli na temat sytuacji Jamesa Hardena i wydarzeń ostatnich 5 dni.
Ja muszę ci powiedzieć, że to jest chyba jakieś... Dużo o tym myślę. Staram się tak zająć jakąś taką pozycję, która może będzie taka... Tak próbuję zważyć interesy obu stron. Bo mam wrażenie, że jesteśmy trochę na jakimś takim totalnym zakręcie. I rzeczywiście to ta taka... siła zawodnika nagle zaczyna być w ogóle taką absolutną determinantą tego, co się dzieje w NBA. I to jest tak głęboko chyba jeszcze nikt nie poszedł. No chyba, że cały czas wracamy do słynnej historii Erika Lindrosa.
Przypomnij państwu szczegóły historii Erika Lindrosa, tej słynnej. Znaczy naszym słuchaczom z Kanady nie trzeba przypominać, ale może tej części.
Tak, tam też trendujemy. Erik Lindros został wybrany w drafcie przez... No właśnie, tutaj tego nie pamiętam.
No ale jaki był ogólny zarys? Ogólny zarys.
No zarys był taki, że został wybrany przez drużynę i powiedział, że on tam nigdy nie zagrał.
Aha, to tak jak chyba Peyton Manning. Nie Manning, drugi Manning. Eli Manning został wybrany, tak? Przez... Tak. No, dobrze. No i?
I on był tak trochę zawieszony, nie grał, nie mógł i wymusił swój transfer do Philadelphia Flyers. Został wybrany przez Quebec Nordiques. I szedł tak powiem na totalne zwarcie. W ogóle się jakby nie przejmował, powiedział, że tam nikt nie zagrał.
No i sprawa Hardena, tutaj.
Dobrze, no i teraz James Harden, tak?
No tak.
Jak... Czy, czy masz jakąś sympatię do Jamesa Hardena w tej całej sytuacji?
Niestety mam, ale to bardziej taką, traktuję go jak takiego, wiesz, no, znaczy ja już po prostu minąłem ten punkt, w którym straciłem dla niego jakąkolwiek sympatię, więc teraz moja sympatia dla Jamesa Hardena polega bardziej, nie wiem czy to ktoś zrozumie, ale wiesz, tak bardziej mówię, ty głupiutki ty jesteś, proszę cię tam, przytulę cię do piersi, pogłaszczę, głupiutki jesteś,
o Jezus. Nie uważasz właśnie, że to jest takie cyniczne?
Aha, dobrze. No nie, właśnie nie doszukuję się.
Nie doszukuję. Doskonale wie, co robi. Oczywiście.
Nie doszukuję się aż tak głęboko w umyśle Jamesa Hardena. Ja go nie mam w kategorii tych graczy, którzy przeczytali 50 książek. Nie wiem, czemu ty nagle chcesz go postawić w tej kategorii wielkich cyników.
Nie, tylko że moim zdaniem to jest gra, przygotowana na osiągnięcie określonego celu. I ona jest.
Jakiego? A to nie jest tak, że. Ja mam z kolei takie odczucie, że on już swój cel osiągnął. I to jest problem z Jamesem Hardenem.
Chyba jeszcze nie.
No dobrze, no to powiem ci, dlaczego ja mam takie wrażenie, że on już swój cel osiągnął. Że dostaje 45 milionów dolarów za rok grania w koszykówkę, jest zdrowy, nie ma problemów, przychodzi, gra, tak naprawdę odpierdala, przepraszam, że przekwilam, ale tak wiesz, obcyngala się, no w sensie nawet sposób gry jego jest, to jest takie, no wiesz, z nudów walnę ci 45, ziewne, nikomu nie podam, wyjdę z hali, przyjdę na mecz, czy to jest mecz playoffowy, czy to jest piąty, szósty, nieważne, zrobię swoje, czy nie zrobię swoje, nieważne, zarabiam, pójdę sobie na jedną imprezę, na drugą, trzecią, czwartą, piątą imprezę, on jest tak naprawdę, tylko dać mu trochę kokainy i to jest koszykarz z rodem lat 70., 80., jakich miliardy było takich zawodników, którzy tak podchodzili do uprawiania sportu. Ja nie traktuję go cynicznie tutaj.
Ale niewielu było aż tak utalentowanych.
No, moglibyśmy się przejść przez wielu utalentowanych graczy, którzy sobie w ten sposób kariery rozbili. Swoją taką, wiesz, degrengoladą i taką, nie wiem...
Ale byli i bycie, tak dobrze, że...
I bycie disinterestment. No, chyba jest dużo takich przykładów.
Czy on jest top 15 w historii tej gry?
Absolutnie nie jest. To 15, to 50 powiedziałeś.
To 25?
On nic nie zrobił w playoffach, chciałem ci przypomnieć. Dirk Nowicki jest jakiś 22, 23, a Harden nic nie zrobił jeszcze. Wiesz co, mów proszę, bo mnie gardło trochę boli.
Dobrze.
Przepraszam, rap.
Czekaj, bo zacząłem od tego, że to jest jakaś taka wielka próba sił pomiędzy właścicielami i ich interesami, a pewnym powiedziałbym egoizmem zawodników. I jestem bardzo ciekaw, jak ta kwestia zostanie rozstrzygnięta w nowym CBA, czy ona w ogóle zostanie jakoś dotknięta. No bo nagle się okazuje, że te wszystkie kontrakty, nawet wielomilionowe, czy kontrakty na dziesiątki milionów dolarów, są tak naprawdę nic nie znaczą. Bo zawodnik w każdym momencie może przyjść, powiedzieć, że on nie będzie u ciebie grał, że on się nie stawi, że on chce odejść do innego klubu, że on stracił wiarę, nadzieję i miłość. I właściwie nic nie możesz zrobić, no bo jak zaczniesz go karać, to źle wygląda z punktu widzenia organizacji. No myślisz sobie przyszłościowo, czy na pewno będą chcieli do mnie przyjść wolni agenci w sytuacji, w której ja w ten sposób, powiedziałbym dosyć brutalnie, rozprawiam się, sadzam na ławce, zawieszam, odbieram pensję, wchodzę w jakiś, nie wiem, spór dotyczący tego, czy on naruszył umowę, czy on nie naruszył umowy. No, to kompletnie ci nie pomaga, wydaje mi się, tak organizacyjnie. Z drugiej strony, do pewnego stopnia rozumiem wściekłość tych właścicieli, którzy, wiesz, wydaje się, że jak bierzesz zawodnika na 4-5 lat, to powinieneś na te 4-5 lat mieć spokój. Ten zawodnik powinien, że tak powiem, grzecznie tylko przychodzić do kasy, odbierać pieniądze, performować, sprzedawać dzięki jego pobytowi w klubie, sprzedajesz koszulki, ludzie przychodzą do hali, zjadają popcorn, dziewczynka się kręci. A się okazuje, że ten taki, bym powiedział, idealny mechanizm może jednak działać i nie działa, no. Nie wiem, jak z tego wyjść, no bo mówię, nie możesz zrobić z zawodnika niewolnika.
No właśnie, a czy to nie jest właśnie 150 lat i sytuacja się obraca teraz? W sensie to właściciele są niewolnikami czarnoskórych graczy, biali właściciele są niewolnikami czarnoskórych graczy.
No jakby tak trochę to uprościć, to tak zaczyna wyglądać.
Czy to nie doprowadzi do lockoutu?
Musi.
W dużym skrócie, to są dwa duże skróty myślowe właśnie. To musi doprowadzić do lockoutu. To nie może tak być. I to w pewnym momencie, wiesz, ja się gdzieś tam kilka lat temu wściekałem i wiesz, no chyba u każdego. Nie wszyscy chyba tak potrafili przeskoczyć. Nie wszyscy chyba są tak bardzo left, alt, left, żeby móc przeskoczyć na myśl o tym, że to jest zawodnik i on może sobie zrobić wszystko. To jest jego życie, to jest jego kariera. To jest tak jak z tym moim pomysłem, żeby nie było do draftu, tylko żeby zawodnicy mogli iść do tego klubu, do którego chcą iść i w zależności od tego, ile pieniędzy dostaną. Nie każdy jest tak alt left, żeby myśleć o tym, że w sporcie drużynowym, który jeszcze niedawno miał takie, wiesz, zasady, żartowano, że to, nie wiem, taka komunistyczna liga, wiesz, coś takiego, ale dobra, nieważne. W sensie nie każdy, który jest, w sensie nie każdy tak to czuje i ja miałem problem długi czas, pamiętasz, z tym przeskoczeniem, że dlaczego Kevin Durant poszedł, wiesz, do Warriors, a dlaczego, wiesz, ten odchodzi tu, a dlaczego ten żąda wymiany, dlaczego nie krzyczymy głośniej, gdy ktoś żąda wymiany, dlaczego nie jesteśmy źli na graczy, wiesz, gdy oni żądają wymiany, gdy ich kontrakt, wiesz, nie dobiegł końca. Pokrzyczałem trochę i wiesz, zależy kto w jakim punkcie jest z tym, myślę, że każdy jest z tym w jakimś punkcie, niektórzy może już to przeszli i zaakceptowali, że jest to liga graczy, niektórzy nie potrafią tego zaakceptować, myślę, że my jesteśmy tylko kibicami, a są właściciele, którzy są nagle na pasku takich postaci jak James Harden na przykład. Czy tak. LeBron James, nie wiem, czy Paul George. No wiesz, może LeBron to nie najlepszy przykład, ale no...
No wiesz, ale teraz chodzi o to, że jeżeli Jamesowi Hardenowi się uda, no bo się uda, zostanie, musi zostać wytransferowany. Ja sobie nie wyobrażam sobie sytuacji, w której on mógłby jeszcze grać w Houston. Z takim, wiesz, pełnym zaangażowaniem, walczyć o cokolwiek, w sensie, wiesz, no wydaje mi się, że ta dziura już jest tak ogromna, że ona jest nie do zasypania. I wiesz, żal mi trochę trenera Silasa, który jest, wiesz, nagle jest taką, no wiesz, udziela wywiadów, z których mówi, że on tak naprawdę nie wie, gdzie jest jego najlepszy zawodnik, nie wie, kiedy się stawi, nie wie w ogóle, co się dzieje w organizacji.
Przemiły człowiek, wrzucony na taką beznadziejną sytuację. Przemiły gość, tak. Stephen Silas, on w Charlotte był asystentem, jego bardzo, jest bardzo dobry, dobry kontakt z graczami, dobry typ. I wrzucony w takie piekło.
20 lat na to czekał.
Ojciec go, wiesz, od kołyski wychowywał, Paul Silas.
No i wiesz, i okazuje się, że jest w takiej sytuacji, myślę, lekko beznadziejny.
John Wall, DeMarcus Cousins i James Harden. Tak. To jest swoją drogą ten skład Houston i ta sytuacja Houston i ten skład Houston, ja nie wiem, gdyby to była jakaś inna organizacja, na przykład Sacramento Kings, nie chcę powiedzieć New York Knicks, to spójrz na ten skład. John Wall po Achillesie, DeMarcus Cousins po wszystkim, James Harden po wizycie w klubie nocnym z Lil Babym, Christian Wood nawet, który przez lata był, wiesz, zawodnikiem, który nie mógł się przebić, bo mu zwisała gra w koszykówkę. I teraz oni są wszyscy w jednej drużynie.
Daniel House,
który się tak wolał umówić z pokojówką niż grać w playoffach z Lakersa, przeciwko Lakersom. Jeszcze raz?
Z lekarką.
Każdy, teraz jest takie porno, wszystko wpiszesz i masz, więc jak ktoś mieć doktor porn, to możesz mieć Daniel. To wszystko jest w zasięgu twojej ręki. Ale jest jeszcze do tego Tillman Fertitta, który też jest jakimś takim dziwnym typem. I pięknie, mam wrażenie, wychodzi tutaj Daryl Morey, bo on sobie wychodzi i nagle powiesz, ja się trochę nakrzyczałem. Nikt nagle nie mówi, że tam...
Nie, ale
to nie jest problem związany z Darylem Morejem. Nagle jest po prostu jakiś Houston, Harden. To jest gracz, na którego on postawił swoją drogą. To też trochę wychodzi, że postawił na taką postać. No ale dobrze, ty mówisz, że cynicznie. On cynicznie gra na jakieś przejście, na coś, bo ja mam wrażenie, że tak jak napisałem dzisiaj w Wake-upie, że on nie wykazuje dużego zainteresowania swoim żądaniem wymiany. Że to nie jest takie, ja chcę bardzo, tylko co będzie, to będzie. Może to dobrze, może to źle, może... Nie wiem. Widzisz tam cynizm jakiś, że próbuje się dostać do któregoś ze środków?
My tak nie wiemy, co się dzieje, bo on rzeczywiście pokazuje takie, wiesz, totalne takie wylanie na to wszystko. To rzucanie tych pieniędzy, to taka zupełna, bym powiedział, frywolność, jeżeli chodzi o przestrzeganie jakichkolwiek reguł sanitarnych. Tak jakby, wiesz, w ogóle był w jakiejś innej rzeczywistości. Natomiast my nie wiemy, co robi jego sztab. To nie wiemy, czy oni go jakoś gdzieś próbują, czy są rzeczywiście jakieś oferty, które są na stole, które się zmieniają, czy oni grają wszyscy teraz na zniżkę, wiesz, jakby takie jest trochę gra w kurczaka, kto da mniej, kiedy, w którym momencie Houston, że tak powiem, odpuści, powie dobrze, że oni już mają dosyć jakby tego w sumie dosyć negatywnego PR-u, który się wokół nich dzieje, no bo jak się zaczynają, wiesz, zaczynają się opowieści, że oni są Nowym Jorkiem Południa, no to myślę, że tak tego typu komunikaty nie pomagają samej organizacji. Zwłaszcza to, co powiedziałeś, że tak, że właściciel jest z definicji jakby trochę podejrzany. Trener jest taki powiedziałbym mało sprawdzony. Organizacja jest mają nowego generalnego menadżera. No jakby wszystko jest, wiesz, wszystko jest jakby zaczyna się od początku i z punktu widzenia zawodników, no nie jestem pewien, czy Houston, mimo tego, że jest to podobno bardzo przyjemne miasto i taki prężnie rozwijający się ośrodek
kulturalno-spożywczo-przetwórczy.
Przetwórczo-przemysłowy.
Ośrodek przetwórczy Houston.
Żeby tak przejść do takich, wiesz, podręczników do siódmej klasy.
Pozdrawiamy norweskich, naszych słuchaczy też.
Jak się dowiadywałeś się, czym jest Łódź.
Czy można słuchać Palmy na platformie wydobywczej?
Tak, wiertniczej.
Chciałem się dowiedzieć, jeśli mamy słuchaczy, którzy teraz wiercą, słuchając nas, to cześć! Sorry?
Cześć Polsko!
Przepraszam. Dobrze. Chciałem tutaj na chwilę, a propos słuchaczy, podziękować Sulejowi za podesłanie mi ciekawej strony z czapkami. Dziękuję bardzo. Na Twitterze. Komunikacja. Dziękuję bardzo. Dobrze, mój drogi. Ja przekonaj mnie, żeby chcieć Hardena w kontenderze, w moim. Ja jestem kontenderem. Dlaczego chcieć? Dlaczego miałbym chcieć kogoś takiego?
Ale to chcesz powiedzieć, że on przez 8 lat się tak jakby sformatował, że on nie jest w stanie grać nic innego, że on nie jest w stanie być graczem, którym był, nie wiem, w Oklahomie w tych pierwszych sezonach?
Ale on tam był rezerwowym, więc to taka była zupełnie inna rola na niego. No wydaje mi się, chcę powiedzieć, ja nie wiem, wiesz, od tego zacznę, nie chodzi nawet o grę, o to, czy on może grać poza piłką, czy ruszać się bez piłki. To będzie trudne, żeby nagle stał się takim graczem. Nie ma tego naturalnie. Wcześniej też tego nie miał. Był graczem, który w Arizona State był wysokim rozgrywającym. Tak był postrzegany. On grał mniej więcej to, co gra teraz. Też penetrował z góry, wchodził w pick and rollu. Wtedy pick and rolle nie były tak popularne. Może nam się nie wydawało, że to będzie aż tak ważne, to co on robił dalej w kolejnych latach. I to trochę był styl Oklahomy. To był styl Oklahomy. Ja nie wiem, czy ja chcę mieć kogoś takiego w szatni, wiesz? Nie chcę. Przekonajmy, żeby chcieć mieć kogoś takiego w szatni, walcząc o mistrzostwo NBA. W trudnym sezonie, w tym...
W sensie, wiesz, że...
Potrzebuje troszeczkę więcej determinacji.
Czy on jest wychowawcą młodzieży, czy jest dobrym wzorem dla młodzieży?
No, taką determinację, w sensie twoja własna, prywatna determinacja do tego, żeby zdobyć tytuł. Ja nie wiem, czy on chce zdobyć tytuł. Jak powiedziałem, moim zdaniem, wydaje mi się... Wydaje mi się, że nie chce. A teraz jest aktualnie na zejściu z wszystkiego, co brał, wiesz, w Vegas, więc wiesz, on się tam nabrał różnych rzeczy, domyślam się.
Ale wiesz, to też pokazuje, że on tak jakby nie dba o swoje legacy. To w ogóle go nie... Wiesz, bo chodzi mi o to, że za 20 lat nikt nie będzie pamiętał o Jamesie Hardenie, poza tym...
hajs, no tak, o to mu nie chodzi.
To wszystko przegrał i w 2020 roku brzydko się zachował.
No. Ale będzie przytuli pieniądz i imprezy będą z Lil Babym, czy z Lil Znykiem, czy z Lil Maćkiem będą robione. No.
Z Jimsonem.
Z Lil Jimsonem będą robione. Będzie zabawa, będzie się działo. O. No nie wiem. No dobrze, to i tak długo jak na Jamesa Hardena. Są tam oczywiście teraz doniesienia, tak, że nawet ja nie wiem, czy chcę wchodzić w te doniesienia dokładnie, bo nie wiem, co dokładnie co one oznaczają. Ty mówisz, że istnieje linia między Houston a nie wiem, Milwaukee, Filadelfią, tak, które rozmawiają i kto da więcej, kto da więcej.
Da więcej, kto da mniej.
A ja nie wiem, czy bym chciał oddawać...
No.
Powiem ci tak, sytuacja jest tak krytyczna z Hardenem, że ja nie wiem, czy ja bym nawet chciał rozbijać Simonsa z Embiidem. O tak ci powiem, o, to jest chyba dobre zdanie. No, że to jest taki punkt, że nie wiem, czy bym chciał rozbijać Simonsa z Embiidem dla Hardena. A znasz moją pozycję, jeśli chodzi o fit Simonsa z Embiidem, więc nie wiem, czy chciałem to robić.
Ja zrozumiałem, co powiedziałeś. Tylko wiesz, to też być może pokazuje całą mądrość Moreya, który jakby wiedział, że to się i Mike D'Antoniego, być może, który wiesz, jadąc autobusem Greyhoundem gdzieś tam z Houston do domu, doszedł do wniosku, że on jednak nie wróci.
Z Ukraińcami odwożony był z przetwórczego zakładu?
Tak.
Aha, w autobusie, dobrze, dobra.
I tak samo to odejście Moreya, on też jakby widział, że to że dalej ciągnięcie tego projektu no nie ma większego sensu, że jakby ten projekt się skończył. Nie chcę być, wiesz, nie chcę być...
Lakers by skończył moim zdaniem, ale dobra.
Zakładnikiem chyba pewnej plaży, która tam się musi, że tak powiem...
Wydarzyć.
Przez najbliższe, nie wiem, no 3-4 lata, aż odzyskają jakieś piki, no bo rzeczywiście Wall Cousins i House, no to nie jest contender.
No. Ja się nawet dziwię, jak odważnie ludzie zakreślają Houston teraz w swoich typach przedsezonowych w playoffach. Z Hardenem, z Wallem i z Cousinsem. W sensie istnieje coś takiego jak kultura organizacji, kultura szatni. Ja tam widzę potężny kwas. Niedogadanie się, wiesz, bo to, wiesz, taki skład, taki jak oni, to jak oni wygrają 2-3 mecze, to jest wszystko pięknie, ale jak oni przegrają 3 mecze z rzędu, to się zaczyna pokazywanie palcami w szatni i moruczenie. No, są tacy ludzie.
Może jeszcze nie, ale na koniec sezonu na pewno tak, albo już w sytuacji, w której widać, że to będzie szło zupełnie nigdzie, no przy czym, wiesz, no wielu tych graczy jakby nie ma już nic do stracenia. Wall jest w takim stanie, że ostatni raz grał w koszykówkę 2 lata temu. To on, wiesz, mi się bardzo podoba, że po tym transferze do Houston nagle pojawiło się mnóstwo takich, wiesz, zdjęć, że on jest taki zażywny, tak, wiesz, tak nogami szybko przebiera, tak, wiesz, tu rzuca, tu podaje, tu wejście na kosz, tu dał z góry. Wiesz, taka próba pokazania, że jestem tu, gdzie byłem. To samo jest z Kazinsem, którego kariera przecież się zupełnie rozpadła. Kazins przestał być w ogóle tematem jakichkolwiek takich, bym powiedział, koszykarskich analiz. On zniknął. Znalazł się zupełnie na peryferiach czegokolwiek.
No, ja myślę, że on funkcjonuje teraz na okładkach magazynów dla mężczyzn, którzy chcą być fit.
No tak lepiej wygląda trochę.
No. Czy zależy, to też zawsze zależy, bo niektórzy jak zrzucają, to wyglądają starzej i gorzej. No ale no dobrze, teraz wszyscy jesteśmy chudzi. Ania Lewandowska, rozumiem.
Nie wiem, czy on ma tą grę przodem, żeby, wiesz, żeby być znowu dominatorem. Jednak jego gra opierała się na tym, że on był taki trochę niedźwiedziowaty w posturze, kształcie i formie. No. No zobaczymy, więc do tego wszystkiego James Harden.
No nie wiem. Zobaczymy, gdzie to pójdzie. Jestem... No,
Ja nie widzę specjalnie rozwiązań, no bo ja rozumiem, że Silver może go profilaktycznie ukarać karą 25 tysięcy za nieprzestrzeganie protokołu sanitarnego, tak? No i to by było nawet zrozumiałe. Czy się te pieniądze nic nie znaczą, ale są jakimś takim sygnałem, że nie pozwalamy na to, że jesteśmy jakby, umówiliśmy się na coś, mamy swój protokół, mamy pewnego rodzaju zachowania, naruszyłeś, to nam się nie podoba. Ale w wymiarze tego jego ustawiania się, wiesz, nie wiem gdzie jestem, nie wiem kiedy będę, mamo będę później, to nie bardzo widzę narzędzia, które pozwoliłyby komisarzowi doprowadzenie do ukarania tego typu gracza, zwłaszcza, że gdyby tylko pojawiły się jakieś, wiesz, takie bardziej mocniejsze czy próba jakiegoś wyegzekwowania czegoś od niego, albo zagrożenia mu w jakiś taki finansowy sposób konsekwencjami jego zachowań, no myślę, że Związek Zawodników i pani Robert staną, że tak powiem, na rękach i zrobią tutaj Lampard. No bo nie wyobrażam sobie, że wiesz, on ma status trochę takiego nieśmiertelnego, no nic mu nie możesz zrobić. Wiesz, gdyby taka sytuacja miała miejsce, nie wiem, na przykład z Jordanem Poolem, tak? Jordan Poole się gdzieś tam zawieruszył, nie wraca, Myers do niego dzwoni, Kerr załamuje ręce, no to myślę, że tutaj ta kara byłaby, wiesz, to byłoby nawet uzasadnione, przykładne, pokazalibyśmy, że nie będzie nam taki synek, wiesz, podskakiwał. No,
bo Myers by powiedział o uczuciach i łzach po drodze.
Tak, ten Green by powiedział, że ten go nigdy nie oszukał. To wszystko miałoby miejsce, ale na koniec, ja no mówię, no temu Hardenowi nic nie może zrobić. No. On jest, wiesz, no tak jak chciałbyś desakralizować, nie wiem, znaczy dokonać jakiejś dechrystianizacji po prostu, no. Kościoła w Polsce i powiedzieć, nie, no to w takim razie zakazujemy tutaj wszystko.
No to myślę, że wiesz co, zaczyna się wszystko od tego braku ambicji Jamesa Hardena.
No dobrze, ale czy nadal jakby, ja nie rozumiem trochę dlaczego Houston nie chce przyjąć paczki od New Jersey. Nie.
Ale są też doniesienia, że i Brooklyn się troszeczkę boi się wrzucać na głowę jakkolwiek szerokiego sztabu, boi się wrzucać jeszcze do tego wszystkiego Jamesa Hardena. Tam są oczywiście doniesienia, spekulacje o tym, że no, James Harden przychodzi do ciebie, dobrze, masz go przez 2 lata i potem będziesz musiał coś z nim zrobić, cholera, i chyba podpisać z nim jakiegoś super maxa za 2 lata, którego domyślam się możesz nie chcieć podpisać, więc znajdziesz się nagle w takiej sytuacji, gdzie wydrenujesz się z całkiem, wiesz, szerokiego składu, bo to jest całkiem szeroki skład, który mają, bo tak, musieliby oddać tak. Tutaj niezłych graczy zupełnie. Wczoraj wpisywałem omyłkowo, zacząłem spisywać skład Brooklynu, miałem spisać skład Memphis. Ja tak popatrzyłem na tę rotację, jest bardzo szeroka, fajna rotacja i ja nie wiem, czy bym tam Jamesa Hardena, znaczy ja bym tam chyba nie chciał dawać. Znaczy, z drugiej strony wolisz, jak któryś będzie z nich kontuzjowany, Kyrie czy Kevin Durant, to wolisz mieć zdrowego Jamesa Hardena w playoffach i któregoś z nich, Kyrie i Kevin Durant. To rozumiem, więc... A z drugiej strony nie chcesz chyba nakładać teraz na nowego trenera Steve'a Nasha do tej szatni, gdzie tam są, widać, no, indywidua, no źle powiedziałem, no, ale indywidualiści, to dodawać kolejnego indywidualisty, no to jest to taka bomba, no i znajdujesz to wszystko jeszcze w Nowym Jorku i no ja rozumiem Brooklyn, no. Z drugiej strony Spencer Dinwiddie,
Zauważ, że Kevin Durant też zaczął się trochę od tego dystansować. Mówić, że on nigdy Jamesa Hardena nie namawiał, nie nakłaniał, nigdy nie tak jakby nie chciał go tutaj. Jest taka próba powiedzenia, że proszę mnie nie łączyć z tym, jak on tu przyjdzie. To jest, powiedziałbym, takie... ciekawe, są te wypowiedzi Kyriego Irvinga też są dosyć intrygujące.
On musi uważać, oni muszą uważać, obaj Durant i Kyrie muszą uważać, bo w momencie, w którym oni powiedzą, że byliby zainteresowani, gdy powie to Durant, to ten drugi Kyrie może pomyśleć, że jeżeli byłby zainteresowany, to może byłby zainteresowany przehandlowaniem mnie, czyli Kyriego, za Hardena. Jeśli Kyrie by coś powiedział, coś takiego, że jest zainteresowany grą z Hardenem, to drugi może myśleć, że może brałby pod uwagę przehandlowanie mnie, czyli Kevina Duranta, za Hardena. Myślę, że to o to może trochę chodzić. Trochę, nie mówię, że to o to chodzi, ale to ryzyko istnieje. To ryzyko istnieje, żeby to nie było tak odebrane.
To ja zadam ci to pytanie. Czy byś wymienił Kyriego Irvinga za Jamesa Hardena?
Nie, ja chcę mieć... Nie. Wolę mieć Kyriego Irvinga niż Jamesa Hardena, gdy jestem w Nets, tak? Mhm. Wolę Kyriego Irvinga jako postać niż Jamesa Hardena.
A ja mówię na boisku.
znaczy jak wiesz, ja mówię o całokształcie. Dla mnie to nie jest tylko boisko. Znaczy to nie tylko dla mnie, no nie chodzi tylko o boisko. Chodzi o szatnie, chodzi o kulturę. Wolę mieć Kyriego, a to wiesz, jesteśmy na poziomach takich... Czy Kyrie to jest specyficzna postać, wiesz?
Nigdy nie spodziewałem się, że Kyrie będzie lepszy niż ktokolwiek, ale jako bohater szatni, wiesz, jako człowiek...
No, ale tu jesteśmy trochę w tym punkcie. No. Przynajmniej ja mam Jamesa Hardena w tym punkcie.
No. Jak o tym myślisz, to rzeczywiście zachowanie Jamesa Hardena jest trochę, bym powiedział, nie takie dziwne, no bo jeżeli on chce wyjść tego klubu, no to wydaje się, że powinien budować wokół siebie taką pozytywną, bym powiedział, że jest tą pozytywną postacią. Chciałem, byłem tu 8 lat, próbowałem, no nie udało się, może trochę z mojej winy, ale jednak sztab nie pomógł. Trener jest
właśnie o to chodzi. O to mi chodzi, że on ma wylane na to, w jaki sposób to robić.
Tak. Więc mówię, albo to jest tak, wiesz, tak cyniczne, albo to jest tak, masz rację, tak głupie, no.
No, dobrze, James Harden. Mi się to, wiesz, to jest jeszcze taka inna rzecz, że my jesteśmy w 31 minucie i to jest chyba trzeci czy czwarty dzień. Adam pisał w Wake Upach dzień w dzień o tym i raportujemy o tym i wiesz, jesteśmy przed sezonem, przed pre-season. I takie, nie wiem, takie mam wrażenie, że to takie jest głupio śmieszne, że my, dorośli ludzie, zajmujemy się gościem, któremu prawdopodobnie zwisa i powiewa. Zarabia więcej niż wszyscy my razem wzięci.
Wiesz, przez 1000 lat. No.
Przez 1000 lat i my tak gadamy o tym. Ja siedzę teraz na osiedlu, wiesz, szarym w Polsce i gość mam, przyjdzie, pogra, jak nie, to nie, tam pójdzie sobie. My o tym rozmawiamy, dyskutujemy o tym. Nie. W sensie nie chce się unosić, wiesz.
Ale też mi się wydaje, że do momentu, kiedy to się nie wydarzy, w sensie ten transfer w tę czy w drugą stronę, to tak szczerze, to nie ma o czym rozmawiać, no bo co jeszcze? No,
no nasze zespoły, które mieliśmy się przejść i oceny.
Nie, to oczywiście, ale ja mówię o tej konkretnej sytuacji, no bo jakby co dalej? No stawił się w tym Houston, ktoś mu tam termometr włożył pod pachę albo do buzi i co dalej, no. I czekam nadal, bo on założy koszulkę, czy będzie mówił, że go teraz plecy bolą, że...
No. 3 negatywne testy musi przejść, żeby wejść na boisko i trenować, cokolwiek to znaczy w jego
Można przecież robić w cudzysłowie w elegancki sposób i właśnie mówić, że wiesz, no boli mnie noga albo mam naciągniętą pachwinę i nie gram. Wszyscy wiedzą, o co chodzi. I się wiesz, on faktycznie nie gra, nie zakłada trykotu, gdzieś tam sobie trenuje. Trenuje sobie, wiesz.
Co to za krzyki z tyłu były przed chwilą?
Jacyś
na stadionie?
Obywatele Azerbejdżanu chyba mnie tutaj zaatakowali od tyłu.
Dobrze, z kim my jesteśmy w grupie? Nie jesteśmy z żadnym z tych państw. Jesteśmy z Andorą, z Anglią, z Węgrami, z Peterem Gulacim. Doskonałego Szajerem. Bramkarza mają Węgrzy, wiesz?
Szajerem.
Jeszcze raz, z kim jeszcze?
Szajerem. Europosłem.
A, ta historia. Widziałem o tym. No najbardziej mi się w tej historii podoba to... Ja trochę później dotarłem do tej historii, więc jak ja 2 dni temu przeczytałem o tym, to spadłem z krzesła, że ci zabawiający się pomylili policjantów
tak,
z przedstawieniem i klęknęli na kolanach, żeby im robić dobrze ustami. To jest prawda?
Tak, zaczęli rozwijać sport, pomyśleli, że to jest jakaś forma zabawy.
Scott, to jest mega historia. I to są podobne historie. W sensie nie, że ja je znam z pierwszej ręki, ale czytałem o podobnych historiach. Że faktycznie to miało sens, że oni mogli się pomylić. No ale to było w każdym razie zabawne. A my jesteśmy w grupie raz jeszcze z Węgrem.
Z Anglią.
Z Andorą, z Węgrami. San Marino. I z Albanią. Dobrze.
Pokażemy.
To jest ciekawa grupa. Znaczy w ogóle to są ciekawe rozgrywki, bo awansuje zwycięzca. Tylko, nie, że pięć drużyn i zespoły z drugiego miejsca tam grają w jakichś repasażach, tak?
Więc repasażach.
Bardzo, bardzo fajnie, gratuluję. To się bardzo, dla mnie to było pewnie tak jest cały czas.
Ja, zawsze tak było.
Tak, znaczy, tak, ale ja się bardzo ucieszyłem, że istnieją takie rozgrywki, nie, że wiesz, trzeci, że Manchester United wchodzi do Ligi Europy teraz, bo był trzeci, czy będzie trzeci, to nie jest chyba jeszcze rozstrzygnięte. Chyba jest już rozstrzygnięte. Peter Gulacsi, bramkarz Lipska wczoraj, uratował Lipsk. I on będzie bronił, znaczy uratował, no Lipsk był lepszy, ale na końcu trochę uratował Lipsk i to będzie bramkarz, przeciwko któremu będziemy my grali. Bardzo dobry bramkarz, bardzo ciężko będzie strzelić gola. Dlatego chyba Węgrzy tak sobie radzą w piłkę ostatnio nieźle, bo on jest dobry jeszcze, to jest z Salzburga taki dobry gracz. Fajna ta piłka. Dużo jest futbolu na tak teraz i on nie zawsze wygrywa, ale Lipsk gra taki futbol.
To wiesz, ta wielka... Wielka budowa wielkich Węgier przez premiera Orbana, polegająca na anektowaniu, czy jakby ta taka ekspansja przez futbol.
Tak.
Gdzie kapitał...
Stadiony budowane, tak?
Stadiony, kupowane kluby w takich, powiedziałbym, dawnych częściach Węgier.
On ma stadion w swojej miejscowości małej, tak?
Słucham?
On jest w jakiejś małej miejscowości i postawił sobie w tej małej miejscowości jakiś duży stadion. Czytałem o tym.
Tak.
Dobrze, okej. No rozumiem, no tak. I rozumiem, że będzie wielki mecz przyjaźni, tak? Jak my będziemy grali z nimi, tak? W sensie zespół Mazowsze wystąpi, takie rzeczy.
Razem chyba pod Sejm podejdą. Daleko nie.
Wspólnym krokiem. Myśmy się ustawili. Przecież ja nie znam najnowszych informacji w sprawie naszych ustawień, ustawiania się, no ale to jest takie troszeczkę...
No tak, my się podstawiamy. Na jakiegoś takiego małego klapsa. Angelka da klapsa.
Mój drogi, dobrze, czy ruszymy te zespoły, które tam jeszcze mamy podsumować?
Tak, oczywiście. Gdzie? Musimy to gdzieś pociągnąć.
Pozostając w tematach węgierskich. No. Na czym my skończyliśmy? My nie zrobiliśmy Orlando?
Robiliśmy Orlando.
Dobrze.
Tak. Niestety
potem
tak
ominęliśmy Phoenix, żeby pomówić o Portland.
Tak, zróbmy może Phoenix.
Dobrze, kto przyszedł z Phoenix? Co mieliśmy? Mieliśmy przede wszystkim dużą rzecz, którą mieliśmy, to wymianę po Chrisa Paula z Oklahomą, której przypomnij mi, oddany został Ricky Rubio, który następnie został tam z tej Oklahomy przekierowany do Minnesoty. I oddany jeszcze w tej wymianie został kto? Boże. Tak z głowy człowiek sobie próbuje przypomnieć, bo to strasznie długo trwało. Wczoraj dopiero został klepnięty deal Oklahomy z Filadelfią, w którym Al Horford poszedł. To był w ogóle pierwszy deal, to była pierwsza wymiana niemalże, która poszła. Było tak do temu.
Przyszedł Jay Crowder.
Tak, Jay Crowder przyszedł. Dobra, to wolni agenci, tak, ale kto odszedł z Phoenix oprócz Rickiego Rubio jeszcze? A, tacy gra... Tak?
Tyler Teller? Nie, on się nie zwał Tyler Teller. Kelly Oubre.
Aha, ci ludzie, Ty Jerome, dobra.
Tam piki poszły,
dobrze. I tam coś małego i tam jeszcze ktoś poszedł. Dobrze. Kelly Oubre.
Mamy Abdela Neidera, który przyszedł, tak?
Kelly Oubre odszedł. Do Golden State.
Kelly Oubre się zaręczył i byłem zdziwiony, że to jest kobieta.
Dobrze, okej. Okay. Ja powiem ci, że Kelly Oubre co czwarte zdanie ma takie, że ja chcę je przepisywać. Mało ludzi mówi tak, jak on mówi. Koszykarzy, mało ludzi. To są takie małe szczegóły.
Alan Turama jest jednym z największych trash-talkerów, czego nie wiedziałem. Mm-hmm. Czego nie obcyngala. On po prostu mówi to, co mu ślina na język czynie się.
Trochę tak, trochę to niedobrze, trochę dobrze, bo tam też troszeczkę na pożegnaniu, na wyjściu o Phoenix się też wypowiadał, więc to tak, wiesz, w dwie strony działa czasem.
To było takie troszkę uszczypliwe do serwera.
No.
Ale nie przekroczyło to pewnej granicy, jest dobrego smaku. Miły. Nie osiągnął poziomu Hardena.
Miły, to miły koleżka na końcu jest. Dużo mu będzie wybaczane za tą jego taką jowialność i pozytywność, którą nosi w sercu. Mamy jeszcze Jake Raudera z wolnych agentów. Mamy, to powiedziałeś, mamy jeszcze jednego wolnego agenta. Mamy Langstona Galloway'a.
Ethan Moore tam był?
Ethan Moore przychodzi do państwa z Pszczyny. Nie, no nie z Pszczyny, nie przesadzam, ale to jest taki Maków podhalański. Langston Galloway to jest Chorzów, głęboki Chorzów. I powiem ci, mam taką ogólną myśl, która się troszeczkę kusi. Mam dwie sprzeczne myśli.
Tak.
O Phoenix Suns.
Przedłużono Dario Saricza, tak? Czy Dario Saric w bracach.
Tak. I odszedł Aaron Baines. Znowu wysypuje worek z wszystkim.
Worek, nie, ale to nie, przemiana jest ogromna, więc...
Ja mam dwie myśli, dobrze, ale zacznij. Dobra, bo widzę, że masz coś.
Pierwsza myśl.
Dobrze, dwie sprzeczne myśli. Pierwsza myśl jest taka, że mógłbym napisać o tym tekst. O tym off-season Phoenix Suns i o poprzednim off-season Phoenix Suns, który, jak pamiętasz, bardzo mi się podobał, a który był krytykowany za to, że James Jones, nowy GM, marnuje value. I teraz powiem ci tak. Ten off-season drugi, gdy połączyłbym z tamtym, myślę, że rozumiem, co James Jones próbuje robić. Dodaje graczy Paul Crowder, Langston Galloway, ta kultura szatni, którą on próbuje tu zbudować, to jest znakomita praca. Ja widzę kształt zespołu tutaj. Nie tylko wartości poszczególnych zawodników, tylko widzę, jak on myśli o zbudowaniu zespołu. I bardzo mi się to podoba. W tym sensie jest to jedna z najlepszych prac nowych, młodych GM-ów, jakie widziałem. Ona może nie jest pracą taką, wiesz, żebyśmy się tu podniecali i nazywali go drugim samym Prestim, tylko gdzieś w przeciwną, wiesz, stronę. Nawet ten kontrakt dla Jay Crowdera, jego długość można kwestionować, bo Jay Crowder już nie jest tym samym zawodnikiem, jakim był. Miał przebłyski w Miami, ale to wiesz, to są przebłyski. Chris Paul idzie po sezonie zdrowym w Oklahomie, gdzie może mieć sezon na przykład teraz niezdrowy w Phoenix. Niemniej, wiesz, dodanie ludzi jak Crowder, jak Paul, jak Galloway, obudowanie, wiesz, ma ten... Ja widzę tam drużynę koszykówki. Bardzo dobrą drużynę koszykówki, co więcej. Widzę tam... Poczekaj. Przepraszam. Widzę tam bardzo dobrą drużynę koszykówki, która może zająć 5. miejsce w konferencji zachodniej, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, ale mam dużą obawę o to, że zespół, który został zbudowany w poprzednim sezonie i który znakomicie wypadł w Orlando, który nieźle sobie radził na początku tamtego sezonu, pamiętasz, jak wszyscy byli zdrowi,
tak.
Bardzo dobry start,
tak.
Potem kontuzję Rubio, jeszcze...
Nie było
Aitona. Tak, i to było. I potem oni byli jeszcze lepsi w Orlando już z Aitonem. I powiem ci, że moja obawa dotyczy właśnie tego, że w przypadku słabszego startu, w przypadku startu na przykład 2-4, ci młodzi zawodnicy, którzy znają się lepiej, mogą zacząć myśleć, że coś tam tu nam schrzaniono. Przyszli weterani do tej szatni, jak Paul Pierce kiedyś do Waszyngtonu. Taki temat. Przyszli weterani do tej szatni i mówią nam, jak mamy żyć, jak mamy grać. Co gorsza, nasz trener z tym Chrisem Paulem całym, to są jak ojciec i syn, albo brat i brat, bo są, no nie wiem, ten wiek jest dosyć chyba mimo wszystko podobny. No. I zaczynamy się tak zastanawiać, czy to jest jeszcze nasze miejsce, czy to jest jeszcze nasza drużyna. I to jest moja obawa, jeśli oni niedobrze zaczną, moja obawa. Jeśli zaczną dobrze, to pomacham im i powiem gratuluję, bo myślę, że jak oni zaczną dobrze, to już będzie dobrze. A jak nie zaczną dobrze, to może być ten. Więc ja bym chciał zobaczyć na przykład terminarz Phoenix Suns pierwszych meczów i pomyśleć, jak może wyglądać ten sezon. Bo mówię, bardzo mi się podoba ten skład.
Ja powiem jakby coś innego, bo tak ty powiedziałeś o budowaniu, w sensie takim bym powiedział, wiesz, filary ziemi, katedra w Barcelonie, wiesz, zaczynamy wielki projekt strukturalny, tak, organizacja, która do tej pory no nie słynęła, że tak powiem, z przesadnej dbałości o szczegóły. Raczej charakteryzowała się niepomyślanymi ruchami plus pewnym, co by nie powiedzieć, skąpstwem właściciela, czy taką, powiedziałbym, ostrożnym wydawaniem pieniędzy. Tylko nie jest trochę proste. Chcę powiedzieć, że to jest... Zacznie czymś puchnąć.
Ja? Nie. Może tutaj... Dobrze, już no mogę siedzieć i się nie ruszać. Dobrze.
Że to jest trochę polityka strachu i ten strach polega na tym, że za chwilę Devin Devin Booker zrobi to samo, co zrobił Harden, co zrobił Anthony Davis, po prostu powie, że on chce stamtąd odlecieć na Plutona. I jest próba takiego, wiesz, zrobienia jeszcze w ostatniej chwili czegoś, żeby stworzyć takie cieplarniane warunki, żeby stworzyć rzeczywiście drużynę tak, żeby ten Booker się przez chwilę chociaż dobrze poczuł. Ale masz rację, jak to się wszystko rozsypie i wywróci, no to skrupuły Bookera będą mniejsze. No oczywiście dzisiaj, gdyby to powiedział, pewnie mogłoby to być jakoś tam niezrozumiałe. A tak przynajmniej może mieć w głowie taką myśl, że jest szansa, żeby nie wiem, powalczyć o drugą rundę playoffów z tym zespołem. Oczywiście to, co powiedzieliśmy, no, jak zaczęliśmy zmieniać ten skład, no to wrażenie jest takie, że to jest trochę zupełnie inny i nowy zespół. Więc nagle, wiesz, to ten powrót do tego 8-0 w bańce jest chyba nie do końca uzasadniony, bo masz jeszcze Damiena Jonesa z jakiegoś powodu przyjąłeś, nie wiadomo po co. Masz Javona Cartera, masz Camerona Jonesa, masz Jalena Smitha, co do którego są duże zastrzeżenia, jeżeli chodzi o to, że został być może wzięty zbyt wcześnie. Tam jest pewna głębia, ja widzę gracza numer 8 i 9 nawet w tym zespole, ale też jest oczywiście pytanie, jak te minuty zostaną podzielone, ale i jak ten zespół się na nowo trochę nauczy ze sobą grać. Ale fundamentalnym i kluczowym pytaniem do Phoenix jest to, żeby Devin Booker był zadowolony. I on też trochę musi, mam wrażenie, pokazać, bo ja mam ciągle wrażenie, że on jest taki, że on jest nierówny, no, że trudno mu przypisać taki status supergwiazdy tej ligi jeszcze.
Ja myślę, że on jest graczem, który stałby się wielką gwiazdą NBA, gdyby trafił na duży rynek. On tak gra. Gdyby to byli Knicks albo Lakers. Gdy spytałem się Oli, który gracz w przyszłym sezonie dołączy do Lakersów, to powiedziała Devin Booker. Nie znając CBA, nie znając zasad, nie wiedząc, co się dzieje w Lakersach nawet. I ona lubi go, widzi tam ten pazur, który Kobe miał, który my trochę też chyba nie widzimy. Ja myślę, że to jest, wiesz, analitycznie ten gracz nigdy nie będzie sympatyzował z analityką, ale nie musi. Natomiast jakby trafił na większy rynek, to szybko stałby się top ten graczem ligi. Nawet jeśli by nim nie był. Więc jest coś, mam wrażenie, w tym, jeśli ma doradców, jakich ma doradców, nie wiem, coś może w tym być, że on faktycznie może chce się stamtąd wynieść, żeby ten swój status troszeczkę podbić. Zobaczymy. Ocena dla Phoenix Suns na ten, za off-season.
B+, chyba.
Brawo, Phoenix Suns. To są dobre oceny, drugi. Czy ten poprzedni rok to nie, to ja tylko broniłem.
Wiesz,
trochę osób może jeszcze, ale to jest dobra ocena.
Oczywiście, wiesz, no, to jest pierwsze pytanie. Drugie kluczowe pytanie to jest to, czy Chris Paul będzie nadal tak dobry. No. Jeżeli się to nie zakończy za chwilę jego kontuzją, w której on będzie albo, wiesz, doganiał sezon, bo będzie miał tam jakieś naciągnięcie i będzie ciągle, wiesz, w jakimś takim treningowym niedoczasie, fizycznie tak naprawdę nieprzygotowany, no to tu też się może wszystko jakby obrócić, ta cała transakcja się obróci przeciwko nim. Natomiast no mówię, wydaje mi się, że to, co powiedziałeś, że takie szklarniowe warunki zostały stworzone. No i teraz, żeby te pomidorki tam wyrosły to na tej pustynnej glebie.
Ja jestem bardzo jeszcze podekscytowany oglądaniem DeAndre Aytona w obronie. Tak mi się bardzo podobał. Tak dobry był, tak lepszy był w Orlando na nogach i wiedząc, co się dzieje wokół niego. Takie odświeżenie, jak się go ogląda. Pamiętasz te porównania z Embiidem? Embiid mógłby się troszeczkę zrzucić trochę kilo i popatrzeć, jak Ayton pracuje w obronie. W pick and roll. Ponoć pracuje Embiid teraz z Danem Berkiem wyżej. Dobrze, a to będzie o Philadelphia. O Philadelphia już mówiliśmy. Dobrze. Idziemy, robimy jeszcze kolejny zespół? Czy
tak, stawiamy tak, na
dobra. Jaki jest kolejny zespół? Myślę, że on jest troszeczkę rozczarowujący. Piszemy chyba o tym zespole dzisiaj, jest zapowiedź tego zespołu, bo ruszyliśmy z zapowiedziami. To są chyba Sacramento Kings, popraw mnie, po Portland.
A myśmy Memphis już zrobili?
Tak, zrobiliśmy. Memphis było szybkie, tam się nic nie wydarzyło.
A, Memphis było szybkie.
Nic się nie wydarzyło. Tam przyszedł Desmond Bain i Mario Hezonia, który chyba odejdzie zaraz. Sacramento, ale no nie wiem, czy takim akcentem chcemy kończyć dzisiejszy podcast, więc zastanawiam się.
Tak,
No dobrze, zróbmy szybko. Ja napisałem o Sacramento właśnie trochę zdań. Nie wiem, co ja tu mogę o Sacramento powiedzieć. Pomówmy o tym, co oni to dokładnie zrobili, czego nie zrobili. Odszedł Bogdan Bogdanowicz. Nie wyrównali dla niego kontraktu.
No ale to jest ciągnąca się historia, wiesz, Buddy'ego
Hilda.
Tak?
Odszedł.
I takiego niezadowolenia i tego, co, że Buddy Hield też...
Dobrze, zostawmy. Przepraszam, no, że teraz powiem. Buddy Hield nie jest tak ważny, żeby od razu o nim mówić. Ale zaraz... O tym pewnie są Sacramento Kings, a to jest ich problem. O tym będziemy mówić. Przepraszam, Bogdanowicz poszedł do Atlanty, przyszedł, takich nazwiskami mówię, które w głowie mam. Przyszedł Hassan Whiteside z Portland, już się boję, z numerem 12 draftu, on spadał w tym drafcie, został wybrany Tyrese Haliburton, nie wiem, czy to był 12 numer, teraz jeszcze przemysł przetwórczy. Nie wiem.
Zaha Majos, Ramsey i Robert Woodard. To jest dobry draft. Ja to draft daje B+, a nawet może A- Sacramento.
Dobrze. A na rynku wolnych agentów jeszcze mieliśmy?
Glenn Robinson.
Przyszedł, dobrze.
Frank Kamiński,
dobrze. Odeszł to?
Jabari Parker.
Kevin Saint podpisał się znowu.
Tak.
O Boże, ja muszę... Dobrze. No dobrze. To chyba wszystko jest, nie? Jakiś
duży to chyba wszystko jest taka bym powiedział, mała stabilizacja. No i teraz pytanie, czy wiesz, Shimezu Metu jeszcze chyba przyszedł. Pan Antonio.
Dlaczego my nie śmiejemy się? Tak, tacy tu jesteśmy czasem prześmiewczy, seksistowscy, czasem może nawet. Dlaczego nie śmiejemy się z Chimezi mitu? Czego jeszcze nigdy tego nie zrobiliśmy? Czemu to musiało czekać aż do teraz? Chimezi, szympanzi, ogarniaj się. No. Szympanzi.
Mitu.
Piąte miejsce w kategorii. Sport właśnie. Wspina się na czwarte. Boże Państwo. Na pierwszym w Kongo. No, dalej.
To wszystko, no.
A, to...
Nie, to wszystko, ale tak wiesz, myślisz sobie, że mają relatywnie młody ten core, tak? De'Aaron Fox, Marvin Bagley, Buddy Hield już nie jest młody. Nadal masz Harrisona Barnesa w takim prime. Jak ten zespół nie zapali, no to właściwie 5 lat poszło do piachu. No.
Oni podpisali 5-letnią umowę z De'Aaronem Foxem. No tak, to jest ten 5-letni max, który dali. To jest max 5-letni, tak? Bez opcji. Bardzo dobrze. Tą umowę pochwalił John Hollinger, że Kings udało się dogadać tak z Foxem, że nie ma tam opcji żadnej po czwartym roku. Że to jest faktycznie 5-letni kontrakt. Więc za to też widziałem, dostali plus. No ja nie wiem, wiesz, to jest skomplikowany bardziej problem Kings. Mam wrażenie organizacji znakomitej, moim zdaniem, jeśli chodzi o koszykarski marketing i stosowanie technologii w sporcie. Są, nie wiem, ja się nie znam tak dobrze, żeby móc powiedzieć, że są najlepsi, ale są w czołówce na pewno.
Technologii?
No, Vivek Ranadive i różnego rodzaju rzeczy, które oni tam testują, czy w pokazywaniu meczów, w tym, co się dzieje na hali, jak ty jako kibic możesz przeżywać wydarzenia.
To nie widziałem, że to
musiałbym
jest,
się
to tam,
przygotować i po szczególnych tak, motywach.
Dostajesz takie te gogle VR-owskie i oni...
No, takie tematy chodzi, tak. Tak, i popatrz jak Hassan Whiteside broni na obwodzie, coś takiego w goglach, też tak możesz, możesz być z nami, możesz być naszym obrońcą. Przesuń Hassana Whiteside'a wyżej w pick and rollu. Dobrze, no i ta koszykówka im nie idzie, to jest taki dosyć kluczowy problem.
Ale to muszę powiedzieć, ja trochę tego nie rozumiem tego, bo to nadal jest przecież Kalifornia, to nadal jest chyba... sympatyczne miasto.
Mój kolega, czy mogę powiedzieć? Mój świetny Proszę. Przyjaciel jest fanem Sacramento jako miasta. Był w Sacramento teraz jeszcze kilka miesięcy temu, przed pandemią. Uwielbia, kocha to miasto. Mam kolegę, który tak kocha Sacramento. Nie wiem, czy kolegę, przyjaciela, który chyba nas nie słucha, Paweł, ale znam kogoś, kto jest tak ogromnym fanem Sacramento, że to jest tak dziwne, że można być fanem jednego miasta. No. I no tak, dużo bezdomnych, ale też wiesz, niedaleko, wiesz, pastwiska są niedaleko. To nie jest taka Kalifornia, wiesz, Kalifornia. To jest jednak tak w prawo trochę położone taką autostradą, którą się ponad szybko dojeżdża do San Francisco, do Oakland, ale tam się Ryan Anderson gdzieś na pastwisku wychowywał. Od stamtąd jest, wiesz. No tak żartuję, no ale to jest taka północno-środkowa Kalifornia i to jest bardzo koszykarskie miasto, tam jest bardzo dużo, tam jest koszykarska kultura. Ja nawet ich trochę do Madison Square Garden porównałem teraz, że gdy koszykówka wraca w Sacramento, to ta koszykówka wraca i czujesz, że wraca tam miasto, że czujesz, że tam jest, że ci ludzie znają się na tym sporcie, że oni oglądali Ricka Adelmana, wiesz, 15 lat temu i oglądali te teamy z Weberem, ze Speją, z Mike'em Bibim, Jasonem Williamsem i gubię jeszcze z Vlade Divacem i Scottem Pollardem, z Dougiem Christiem, z Corlisem Williamsonem, czy potem teamy z Kevinem Martinem, z Ronem Artestem, który był tam przez chwilę, a tak naprawdę nie masz playoffów od miliarda lat już z hakiem i tęsknią ci ludzie i pamiętasz tą taką kobietę, która zawsze stoi z takimi banerami, wiesz, mam nadzieję, że ona przeżyła COVID, ta taka pani z Sacramento, starsza w okularach i masz tą starą halę Arco Arena, która już, no, gramy w nowej hali, pięknej hali, mamy piękną halę, to wszystko czeka na powrót koszykówki w Sacramento, tak czeka i ja myślę, że jak koszykówka wróci, to się, że ci, ja mam nadzieję, że ci ludzie jeszcze będą żyć, no tak. No to chcę powiedzieć, no bo to już trwa i trwa.
No, no wiesz, ale mówię, ten skład nie jest zły, ale jakoś tak wszyscy myślą 13, no. Może 12 miejsce, jakby nikt nie daje, jakby nikt nie wierzy w tą parę, właśnie tą trójcę, Hilt, Bagley i Fox, no jak, że tam się da zrobić coś więcej. No, oni...
Ja bym chciał Bagleya w zdrowiu zobaczyć, wiesz, ja go nie zakopuję, ja go chcę zdrowego zobaczyć. To jest mój problem. W Hilda nie wierzę, bo to jest stan umysłu i duże pieniądze. Ewidentnie no nie, stan umysłu.
I krótszy, że tak powiem, krótsza kariera, więc ta presja,
tak,
presja
tak,
na pieniądze jest...
To jest to, o tym też napisałem. To jest ten problem właśnie z Hildem, naszym rozumieniem i tym, co on myśli, co my myślimy. Ale dobrze, Foxa lubię bardzo. Dopóki się Morant nie pojawił, to Fox był takim graczem, przy którym ciepło byłem, jako rozgrywający. Lubię go bardzo. To jest bardzo dobry pomysł, myślę, żeby dać mu maksa i fantastycznie. Gość, wokół którego można, gość wokół którego można budować, tylko no mówię, no to budowanie jakoś tak nie idzie. No.
Ja to się boję, że jedna kontuzja i skończy jak Rose. No.
Poważna kontuzja, no nie życzymy mu tego, no. Bo miał kontuzję w poprzednim sezonie na początku, pamiętasz, to Boże, to było już tak dawno. On miał kontuzję na początku sezonu i ten sezon nie zaczął się dobrze dla Sacramento. I potem oni grali bardzo dobrze w koszykówkę w pewnym momencie, to było w tym czasie chyba przed pandemią. Oni byli obok Clippers, pisałem o tym teraz po raz, bo nawet już ich po prostu nie mogłem przestać oglądać. Oni byli bardzo dobrze zorganizowanym zespołem, nie grali szybko, tak jak może powinni grać pod Foxem, ale grali bardzo dobrze pod Luke'em Waltonem, który widziałem jest na gorącym krześle, 5-5 przynajmniej u nas, tak ludzie sugerują. Więc wiesz, ja widziałem tam niezłe rzeczy w Sacramento w tym sezonie, który był i w tym poprzednim sezonie. I potem sprowadzają Hassana Whiteside'a i tego trochę nie rozumiem. No. I są nadal tym Sacramento, jakim byli. No.
Wiesz, ale Hassan Whiteside na minimum, no to wiesz. No to
wolę go nie mieć właśnie, no o to mi chodzi właśnie. No to jest taki gracz, którego wolę nie mieć, no bo Hassan Whiteside był pierwszy w blokach w zeszłym sezonie, a Portland było na 27 miejscu w obronie. No, to jest właśnie ta wartość. No nic, bo to jest, ale ja widzę ścieżkę w konferencji zachodniej, ja widzę tam ścieżkę, jeśli ten zespół dobrze zacznie i będzie dobrze żył ze sobą, chociaż no mówię, odejście Bogdanowicza to jest problem dla nich, bo to był ważny gracz dla nich, gdy był zdrowy, oni grali dobrze, gdy był zdrowy. Więc może przesadzam tutaj mówiąc, że ja widzę jakąś ścieżkę do nich, żeby wiesz, dla nich, żeby grać o playoffy. No ale chyba nie można przesądzać, że Sacramento Kings na pewno...
Że większe pieniądze bym postawił chyba na nic niż na Minnesota na przykład.
No ja na Minnesota chyba bardziej bym stawiał. Ale oni są, widzę, w podobnej grupie na 13, 12, 14 miejscu.
Miejsce, dobra. Niewysoko, no nie wiem. Zobaczymy, co się z Houston stanie. No, tutaj jest ten potencjał na to, żeby być ponad Houston. Tutaj taka informacja, która jeszcze miała miejsce kilka dni temu, o której nie rozmawialiśmy. Przedłużenie Jamesa Jamesa LeBrona Jamesa i Anthony'ego Davisa. Czy to jest koniec Lakers? Czy to nie jest, trochę powtórka z Kobe Bryanta? Oczywiście kontrakt jest krótszy, ale że to znowu zabija jakąkolwiek, wiesz, agenturalną przyszłość tego zespołu? Czy oni tak, wiesz, no wiadomo już, że nie dołożą nikogo trzeciego?
Nie, jest to jeszcze takie pewne. Dopóki mają kontrakty i prawa Birda, ludzi takich jak, bo to o prawa Birda chodzi, dopóki mają prawa Birda i kontrakty takich ludzi jak Schroeder, jego prawa Birda mają, Montrezl Harrell ma opcję na drugi sezon, więc to może być takie trochę dla Harrella, pokaż się tutaj w jednym sezonie i odchodzę po tym sezonie, ale dopóki mają te prawa Birda do Schroedera, dopóki mają jeszcze prawa Birda do Kuzmy i dopóki są jeszcze Lakersami, to jeszcze pociąg nie odjechał.
No ale wiesz, to Giannis Antetokounmpo chyba odjechał.
Dobrze. Mają jeszcze Kostasa Antetokounmpo znowu, więc wiesz, może nie odjechał. Bo oni po coś go podpisali znowu.
Nie, no wiadomo.
Wczoraj się patrzyłem na to, mówię, po co tak wpisuję, go, mówię, co to, po co ja to robię, po co ja wpisuję Kostasa Antetokounmpo do bazy. No. Co to, czemu to robię? Mówię. Jakie są powody, dla których moje palce teraz po klawiaturze głaszczą tak dużo literek. No. Ach, no nic.
Jak ci się podobały zęby LaMelo Balla? Takie wybrylantowane.
Mam wrażenie, czy mówisz o tych przednich zębach jego? On ma duże przednie zęby, o tych mówisz?
Nie, ale jeżeli nie założył jakieś takie, nie wiem, takie nakładki, taki aparat.
Nie widziałem. Ja
wszystko, tak, wiesz, wszystko w brylantach.
Z tymi współczesnymi trendami to tak ciężko jeszcze. Tak? Będzie grał w takich zębach?
Nie, chyba będzie zakładał po meczu.
No dobrze.
Zastanawiam się zawsze, co ludzie mają w głowie, żeby tak...
Jak Twaruk będzie jadł, to będzie zdejmował? Twaruk w szatni przed meczem?
Nie, Twaruk do Twaruku jest niepotrzebny, ale jak będzie jadł coś takiego twardego, no to te diamenty będą mu tam pomagały to porysować przynajmniej.
W sensie będzie... Ktoś... On będzie kotleta mielonego diamentami sobie dzielił?
Może.
A my gadamy o nim.
On żeberka będzie jadł razem z żeberkami.
No dobrze, nie widziałem, muszę się wgryźć. Gdzie on gra? W Charlotte. Muszę sprawdzić ten zespół.
Zobacz, bo to...
Można się wkręcić szybko, wiesz, jak tam się wejdzie w te tematy LaMelo Ball. Ja już prawie zacząłem oglądać ich talk show. Naprawdę, miałem być. Może sobie ściągnę, przecież nie kupię, ale może sobie ściągnę jakiś odcinek, zobaczę, jak tam żyją, co to za życie. Już artykułów trochę przeczytałem, no zdjęcie mi ominęło, trzeba uważać tam ostrożnie, bo wiesz, potem będę w koszulce chodził. Tak może być. Już się zaczynam ekscytować lekko tematem. Czekam na mecz Charlotte. Mój drogi, w piątek mamy... Dobrze, w piątek mamy start preseason, ale to myślę, że w piątek porozmawiamy o starcie preseason, o meczach bez kibiców.
Domkniemy, myślę, te cztery chyba drużyny, które nam zostały.
No, możemy jeszcze. Możemy od razu to zrobić, tak. Możemy to zrobić w przyszłości. No dobrze. Co? To już wszystko na dziś?
Chyba tak. Bo w związku ze zbliżającą się tysięczną palmą nie wykluczamy tego, że chcielibyśmy się gdzieś spotkać. Mhm. To będzie lato. Tak patrzysz na trajektorię, kiedy to się może wydarzyć?
Myślałem kilka dni temu, gdy szedłem ulicą i usiłowałem sobie wyobrazić. I wczoraj myślałem też o tym, gdy patrzyłem numery palm, gdy kasowałem je z dysku swojego. No i patrzyłem na daty, bo miałem tam na swoim dysku zapisane, kiedy... No myślę o tym. Zaczynam o tym myśleć, tak, ale nie wiem jeszcze, kiedy się to wydarzy. I...
No bo przy założeniu, że będziemy robili 2,5 palmy tygodniowo, czyli będziemy robili 10 miesięcznie. Jesteśmy ile? 900, 930...
Czy wszyscy będą musieli być zaszczepieni na tej imprezie u nas? Jak podejdziemy do kwestii sanitarnych? No,
trzeba będzie dmuchać.
Trzy testy trzeba będzie przejść przed dmuchać.
Tak. Mamy w reżimie sanitarnym. Myślimy nad lokalizacją.
Myślimy nad Miliczem. Milicz jako lokalizacja.
Milicz. Albo łapy.
Łapy. Łapy, Milicz, Rabka, coś takiego. Gryfice.
Jeśli ktoś ma jakąś
zaprzyjaźnioną
salę klubową w jakimś domu kultury. Gdzieś w jakimś zapomnianym mieście w Polsce, to zrobimy jako największe wydarzenie kulturalne w twojej miejscowości. Przyjedzie kilku chłopa.
Tak, będą musiały być niespodzianki, ktoś będzie musiał zaśpiewać. Będzie Jacek Wójcicki śpiewał. Pomyślimy. Dobrze. Pani Ewa Bem wystąpi z krótkim recitalem.
Krystyna Prońko
zaśpiewa kolejny raz Deszcz.
Zdzisia Sośnicka może.
Oby ci wszyscy ludzie przeżyli. Dobrze, mój drogi, to co? Słyszymy się w piątek. Trzymajcie się, uważajcie na siebie, bo dzisiaj jest środa. Uważajcie na siebie, bo dzisiaj Real gra i Inter w telewizji. Trzymaj się, mój drogi. Pa, pa. Hej.